Matka mówi do swoich dzieci. W świat maryjnych objawień zaprasza Tomasz Klimowicz. Włochy, Montichiari i Fontanelle, rok 1946. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, dziś w naszej wędrówce po mapie objawień Matki Bożej docieramy do południowych Włoch, do miasteczka Montichiari, Fontanelle. Tam przez wiele lat objawiała się Matka Boża, pielęgniarce Pierinie Gili. A naszym gościem dziś jest pan Marek Woś, redaktor naczelny dwumiesięcznika Królowa Różańca Świętego. Jest to pismo dla wszystkich czcicieli Matki Bożej Różańcowej, dla kochających różaniec, odmawiających różaniec, no ale i też dla tych, którzy praktykują nabożeństwo nowenny pompejańskiej. Panie Marku, serdecznie witam na antenie Radia Rodzina. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Zanim zaczniemy mówić o objawieniach, to jeszcze chciałbym kilka słów na temat tego najnowszego numeru. Jest wątek nasz tutaj związany z Kaliszem Świętojuzefowy, prawda?
To prawda, w tym numerze Królowej Różańca Świętego więcej uwagi poświęciliśmy Świętemu Józefowi. No i jakby tu nie wspomnieć o sanktuarium Świętego Józefa, który jest takim głównym miejscem kultu w całej Polsce. A ten numer rzeczywiście jest tak związany ze Świętym Józefem, bo nasz patron, błogosławiony Bartolo Longo, jest autorem nie tylko nowenny pompejańskiej, ale też troszkę mniej znanego miesięcznego nabożeństwa do Świętego Józefa. I wybraliśmy się do sanktuarium w Kaliszu, zrobiliśmy reportaż w naszym czasopiśmie. No i to taki owoc tego naszego osobistego wyjazdu, pielgrzymki redakcyjnej.
Panie Marku, przechodzimy zatem do tematu objawień. O objawieniach, o których będziemy rozmawiać, szczególnie dużo mówi się w okolicach 8 grudnia uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, kiedy to jesteśmy zachęceni do obchodzenia, może bardziej praktykowania nabożeństwa Godziny Łaski. To nabożeństwo związane jest z objawieniami, których doświadczyła pielęgniarka Pierina Gili. I może coś właśnie o wizjonerce, o tej osobie, którą wybrało niebo, tak na początek.
Pierina Gili żyła we Włoszech w północnych Włoszech, w diecezji Brescia i rzeczywiście tuż po wojnie miała wizję Madonny, Maryi, która jej się objawiała, dawała jej takie na początku krótkie przekazy, ale kluczowe objawienie miało miejsce 8 grudnia 1947 roku i wtedy Maryja złożyła taką obietnicę, zarazem życzenie, aby 8 grudnia święto niepokalanego poczęcia obchodzono godzinę łaski dla świata. To życzenie było też powiązane z obietnicą, że w tej godzinie niebo da wiele łask dla duszy i ciała. Była taka wskazówka przy tym, aby modlić się szczególnie za osoby konsekrowane, za osoby duchowne. Do śmierci w 1991 roku Pirina Gili miała wizje mistyczne, niemniej one początkowo spotykały się z dezaprobatą kościelną. Już w 1948 roku uznano, że Pirina Gili jest prawdopodobnie chora umysłowo i została ona, jej orędzia, które otrzymywała z nieba, całkowicie zmarginalizowane przez wiele, wiele lat, aż do ostatnich lat, kiedy to się zaczęło wszystko mocno zmieniać. Pirina Gili żyła w tym czasie, tak można powiedzieć, tak w tle, na drugim torze, na drugim planie w życiu Kościoła. Chociaż uczestniczyła w życiu Kościoła, to co mówiła o wizjach, jakich doświadczyła, o orędziach z nieba, było przez wiele lat całkowicie skreślane, uznane za nieprawdziwe.
Tak jak powiedziałem na początku, pielęgniarka i to pierwsze objawienie i chyba następne, one następowały w szpitalu, tak?
Te objawienia miały miejsce w różnych miejscach. Mhm. Były i w szpitalu, i w kościele w Monte Chiari, i też w oranżerii, która mieści się w miejscowości Fontanelle tuż pod Monte Chiari. Fontanelle mieści się około 3 km od miasteczka Monte Chiari we Włoszech. Pierwszy raz objawienie miało miejsce w 1946 roku. Ujrzała Pirina Gili Maryję, która miała na piersi bite 3 miecze i jednocześnie 3 róże. 3 róże białą, czerwoną i złotą. I to taka postać Maryi, takie wyobrażenie ikonograficzne stało się najbardziej rozpoznawalną cechą tych objawień Monte Chiari, ponieważ później przez wiele, wiele lat te wizerunki Matki Bożej, szczególnie figurki, wędrowały z Monte Chiari, Fontanelle na cały świat i były takimi figurkami peregrynującymi po całym świecie. Docierały także do Polski, jeszcze dla czasów komuny. A to objawienie było dosyć dramatyczne. Maryja miała wbite 3 miecze, które powodowały jej łzy. I prosiła Matka Boża, aby pomodlić się za tych, którzy są przyczyną tych cierpień Maryi. I tutaj wymieniła kapłanów, czy grupy kapłanów, takich, którzy są oziębi w wierze, takich, którzy porzucili wiarę i odeszli ze stanu kapłańskiego i takich, którzy nie dość tego, że porzucili wiarę, to jeszcze walczą z Kościołem. I szczególnie nas wezwała do modlitwy za nich.
Matka Boża przedstawiła się tam jako Rosa Mystica, czyli róża duchowna pod tym właśnie tytułem.
Tak.
To jest tytuł nienowy, prawda? Ponieważ znamy go z litanii loretańskiej. Tych objawień Pierina miała bardzo wiele, bo z tego co doczytałem, to aż do śmierci, choć były jakby takie dwie fazy z jakąś taką przerwą, tak?
Objawienia miały nieregularny charakter, ale one były, tak jakby to powiedzieć, przekazane do większego grona odbiorców, to pierwsza faza, a później, tak jak też na przykład dzieci w Fatimie miały później objawienia, takie prywatne, np. siostra Lucja, no to wtedy tak samo Pirina Gili miała przez jakiś czas te objawienia, które były takie bardziej prywatnymi, służącymi podtrzymaniu jej wiary, czy właśnie tego przesłania o godzinie łaski, o modlitwie za kapłanów. I to było też tak właśnie nieregularnie. Na początku były wizje około lat 46-47, jeśli dobrze pamiętam, później była przerwa w latach 66-70 lata, wtedy się nowe te objawienia pojawiły. Matka Boża wtedy prosiła m.in. o dodatkowe modlitwy, o wybicie medalika, o figury, które miały peregrynować. No i później do końca życia miała już tak mniej regularnie te objawienia.
W tych objawieniach jest taki ciekawy wątek fatimski. Nawet dzieci fatimskie któregoś dnia z Matką Bożą przyszły. Jest tam też taka prośba o praktykowanie nabożeństwa czy modlitwy 13 dnia miesiąca.
Tak, jest to wezwanie też do procesji maryjnych 13 dnia miesiąca, do oddania się w modlitwie i poświęceniu tego wieczoru na modlitwę różańcową. To też, można powiedzieć, aklimatyzowało się w Polsce. To nabożeństwo 13 dnia miesiąca rzeczywiście pojawia się w wielu parafiach, i ono też jest nawiązane do Fatimy i można powiedzieć, że w pewnym sensie przesłanie z Monte Chiari jest kontynuacją tego, co mieliśmy w Fatimie. Objawienie w Fatimie jest troszkę zagadkowe, nie do końca rozumiane może nawet dzisiaj. Jest pełne symboli, pełne tajemniczych jakichś przekazów, znaków, które może nie były dobrze odczytane z tej racji, że odbiorcami tego przesłania były dzieci. One nie rozumiały na przykład, co to jest Rosja, nie rozumiały pewnych kontekstów. Może też to było takim pośrednim dowodem prawdziwości tych objawień, że dzieci nie mogły je po prostu myślić. W przypadku Iryny Gili mamy do czynienia już właściwie z dorosłą osobą, bo ona w wieku 30 kilku lat miała te już objawienia z Monte Chiari i pewne rzeczy nazywała wprost. Matka Boża i później Iryna Gili. Być może te orędzia Monte Chiari dopełniają właśnie to, co mieliśmy w Fatimie, bo one mówią wprost o przyczynach jakiegoś kryzysu w Kościele, a mianowicie wskazują na kapłanów. Na tych właśnie te trzy grupy, kapłanów oziębłych, którzy no, są tacymi, no, można powiedzieć, urzędnikami, rutyniarzami w swojej posłudze, o tych, którzy odeszli z Kościoła i z nim walczą. W tym kontekście przesłanie z Fatimy nabiera troszkę innego charakteru, że zaczynamy widzieć, że nie możemy może szukać wroga na zewnątrz, rozglądać się, kto zaatakuje kogoś, tylko zobaczyć jakieś zło, które może tam gdzieś wylęgło się we wnętrzu Kościoła. I teraz w kontekście wielu problemów Kościoła, takich współczesnych, i teraz także w Polsce, możemy sobie zadawać pytanie, czy to właśnie to jest to, co, o czym mówiła Matka Boża. Jestem przekonany, że tak, że to jest bardzo silnie powiązane. To jest moja osobista taka i prywatna opinia. Niemniej widzę tutaj pewną korelację. Wskazanie na przyczynę kryzysu Kościoła i jednocześnie danie metody środka zaradczego, środka naprawczego, żeby temu kryzysowi zaradzić.
A jaki ten właśnie środek zaradczy jest według tych objawień? Modlitwa, tak? Ale czy jakaś konkretna, czy tego Matka Boża jakoś nie określiła? Oprócz godziny łaski 8 grudnia.
Tutaj jest takie bardzo, można powiedzieć, znane, ale też słabo kojarzone czasami z tymi objawieniami hasło, które zadomowiło się w Kościele, tak jak te nabożeństwa 13 dnia miesiąca. Nawet księża wiedzą, skąd się wzięły. Tak samo to hasło, modlitwa, ofiara, pokuta. Te trzy aspekty życia duchowego. Modlitwa, ofiara i pokuta intencji kapłanów. Matka Boża wzywa nas, świeckich, żebyśmy my podjęli się takich metod zaradczych, metod naprawczych. Podjęli się osobistej modlitwy, ofiary i pokuty, intencji osób duchownych. I to jest ten klucz, że mamy poczuć wspólnotę z kapłanami, pochylić się nad nimi, otoczyć ich modlitwą, przyjąć jakąś ofiarę za nich, czy pokutę. I może to też być takie kontrowersyjne, co powiem, bo tak jak mówiłem, początkowo przesłanie Monte Chiari zostało zanegowane przez Kościół. Już bardzo szybko, w pierwszym roku stwierdzono, że Iryna Gili jest po prostu niezrównoważona psychicznie i należy jej słuchać. To się oczywiście zmieniło, do tego jeszcze może dojdziemy. Niemniej w tym czasie, to jeszcze przed soborem i teraz też się zauważa w takim naszym kościelnym środowisku, czasami jest taki kult księdza, jakby to była osoba nieomylna, osoba, która jest na pediestale, bezgrzeszna, bez słabości, taka doskonała. My sobie idealizujemy ten wizerunek księdza. To było też przed soborem bardzo mocne w kościele. Nie przechodziła przez usta krytyka duchownego, bo patrzyliśmy na jego funkcję w Kościele, na jego status, na konsekrację, na powołanie. Tutaj to się mocno właśnie w aspekcie współczesnych czasów i też tego, co mieliśmy w Monte Chiari Fontanelle, tego orędzia. Mamy spojrzenie na kapłanów jako na tych, którzy mogą niestety się pogubić w życiu duchowym, a my jako świeccy nie mamy patrzeć na nich jak obrazek, tylko mamy podjąć się takiej duchowej walki w ich intencji, modlitwy, wspierać ich modlitwą, starać się podejmować czyny pokutne, między innymi za nich, może głównie za nich. Nie patrzeć na nich jak obrazki, tylko jak na ludzi, którzy potrzebują jako członkowie Kościoła, tacy jak my, naszej modlitwy, naszego duchowego wsparcia. Jesteśmy jednym organizmem duchowym, jednym Kościołem. I o to tym może w tym wszystkim chodzi.
Regina, Salve.
początek tej szczególnej modlitwy za kapłanów w czasie godziny łaski jest bardzo ciekawy i wydaje mi się mało akcentowany. A dziś modlitwa za kapłanów, no cóż, sprawa bardziej aktualna niż kiedykolwiek.
No jest na czasie, no można powiedzieć. Troszkę może zaniedbana była w modlitwach za kapłanów przez jakiś czas, tak mi się wydaje. Może pewne rzeczy rzeczywiście wychodzą, jakieś zło z tego wyniknęło, że no, nie mieliśmy dosyć dużo odpowiedzialności jako świeccy za naszych kapłanów. To, co mówiłem wcześniej, może patrzyliśmy zbytnio jak obrazki, a nie jak na ludzi. Tu rzeczywiście, powiedzmy sobie tak, że to przesłanie godziny łaski jest przesłaniem uniwersalnym, bo nie jest też tak, że tylko za kapłanów, bo ja bym sobie teraz może zacytował. No więc Matka Boża Montichiari zwróciła uwagę na wtedy dosyć świeże jeszcze święto niepokalanego poczęcia i pragnęła, aby tego dnia, to święto 8 grudnia, w południe obchodzono godzinę łaski dla całego świata, więc nie tylko dla kapłanów, i obiecała, że dzięki modlitwie w tej godzinie ześle wiele łask dla duszy i ciała. Mówi, że będą masowe nawrócenia, dusze i zimne jak marmur, będą poruszone łaską Bożą, staną się wierne, miłujące Boga. I w tej godzinie łaski mnóstwo katolików modli się właśnie za zatwardziałych grzeszników. I nie możemy jednak wyrwać tej obietnicy szerszego kontekstu, jakim jest przesłanie modlitwy za kapłanów, w jakim płynie Montichiari Fontanella. Tam jest na ten temat bardzo dużo w samych orędziach i w relacjach, które dała nam Pierina Gigli, można powiedzieć, że idzie to w parze, że mamy taką obietnicę, która jest obietnicą uniwersalną. Jest to godzina łaski, ale nie należy tego mylić z jakąś, nie wiem, loterią, czy też jakimś magicznym czasem, że też niektórzy księża krytykują to w ten sposób, że jak to godziny łaski, to nie ma po godzinie łaski, albo że na przykład, co to nam przy świętej nie ma godziny łaski, kiedy tam trzeba trwa godzinę. Nie o to chodzi. To tak jak gorąco do Bożego Miłosierdzia, tak innymi nabożeństwami, które mają swoją taką bardzo silną specyfikę i wiążą się z jakimiś obietnicami. To właśnie w tym dniu, w święto Matki Bożej, mamy szczególnie uczcić niepokalane poczęcie, prosząc o szczególną łaskę Matkę Bożą, Różę Duchowną pod tym wezwaniem, żeby za jej pośrednictwem, za jej wstawiennictwem wyjednywać nawrócenie, szczególnie łaski nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników. I nie zapominać, że wśród nich są także osoby konsekrowane.
Ten wątek kapłański, tak. Czy jeszcze Matka Boża miała jakieś pragnienia, wzywała nas pewnie do nawrócenia, bo to się powtarza we wszystkich objawieniach, do nawrócenia, do pokuty. A czy można coś powiedzieć na temat tego medalika? Też ten wątek medalika się pojawił?
Jeśli dobrze pamiętam, około 1966 roku, czyli takiej drugiej serii objawień, Matka Boża objawiła się Pierinie Gigli, mówiąc, żeby wybito specjalny medalik. Mamy takie różańce w Montichiari są stworzone takie różańce wizerunkiem właśnie Matki Bożej Róży Duchownej. Ten medalik, jeśli dobrze pamiętam, ma nie tylko to właśnie napis Maria Róża Duchowna, ale właśnie tę figurę wybitą Matką Bożą z trzema różami. I on jest takim, można powiedzieć, znakiem, pieczęcią, która nam nawiązuje do tych objawień. Jest to, tak można powiedzieć, znak rozpoznawczy dla czcicieli Matki Bożej w tym wezwaniu Maryi Róży Mistycznej.
Czy jeszcze do tego orędzia samego coś ważnego chciałby Pan dodać? Jakiś taki wątek, o którym warto tu wspomnieć?
Wydaje mi się, że tak, że bardzo mocno trzeba akcentować, że to nie jest tak, że jest ta godzina łaski jakimś tam czymś, co wyklucza wszelkie inne łaski w Kościele, że tak niektórzy mogą mieć poczucie, że jak ktoś przesadnie akcentuje obietnicę Matki Bożej, że będzie łaska 8 grudnia w południe, to tak jakby nic innego się nie liczyła, nie była msza święta. To jest według mnie jeden z elementów bogactwa Kościoła, i czy to szkaplerz, czy to medaliki, cudowny medalik, czy to też koronka do Bożego Miłosierdzia, nawiązuje do jakiejś obietnicy danej nam z nieba. Że to nie jest na zasadzie, że coś rywalizuje z czymś innym, na przykład godzina łaski z mszą świętą, to jest w ogóle bez porównania, ale jest to coś dodatkowego, to jest coś szczególna łaska, szczególna obietnica, która nam daje niebo. Na to powinniśmy spojrzeć tak w ten sposób, bo właśnie spotykam się bardzo często opiniami osób duchownych, którzy czują, że lud Boży pomniejsza to, co ma na co dzień, czyli na przykład udział w sakramencie pojednania i Eucharystii, na rzecz tej godziny łaski, tak jakby to tylko było, że tak powiem, głównym takim punktem odniesienia życia Kościoła, ale tak ludzie przesadzają to wszystko. Ja tu widzę, że czasami zły duch, jak czegoś nie może powstrzymać, to próbuje coś zrobić bardziej albo zrobić tego karykaturę. I tak więc musimy stać dwoma nogami. Z jednej strony jako czciciele Matki Bożej Róży Duchownych, którzy chcą odpowiadać na jej wezwanie, musimy zachować taki rozsądek w tym, co jest, czyli trzymać się, tak powiem, te obietnicy, a z drugiej strony nie zapominać, że jest to jeden z wielu elementów duchowości Kościoła i to wcale nie najważniejsze. Nie możemy powiedzieć, że istnieje jeden wzór nabożeństwa na godzinę łaski. Najczęściej, jak jest to praktykowane w kościołach, jest to bardzo dobrze przeprowadzone w postaci nabożeństwa różańcowego oraz mszy świętej. Czyli takie dwa stałe elementy życia duchowego. Czasami z kazaniem, które mówi na temat godziny łaski lub na temat statusu objawień Montichiari Fontanelle. Jest to zrobione w sposób wzorcowy, ale ponieważ 8 grudnia w południe może przypadać dzień roboczy i wiele osób jest na przykład w domu, albo nie może być w kościele, albo nawet w pracy, to mogą w tym czasie ludzie modlić, nawet nie całą godzinę, ale troszkę pomodli się w tej szczególnej godzinie własnymi słowami, prosząc Pana Boga o łaski dla zatwardziałych grzeszników.
Drodzy Państwo, była to pierwsza część rozmowy z panem Markiem Wosiem. Temat objawień Matki Bożej w Montichiari będzie kontynuowany w kolejnej odsłonie programu Matka mówi do swoich dzieci. Świat Maryjnych Objawień. Zapraszam.